Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu, z wielką przyjemnością witamy w kolejnym odcinku spotkań na antenie Radia Lublin, w którym opowiadamy Państwu o sztuce. Dzisiaj skład oczywiście niezmienny, obok mnie historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Błędowski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o baśniowym świecie, który pojawiał się pod pędzlem pewnego malarza, ale jeśli chodzi o jego życie, no to już baśniowo nie było. Było dokładnie odwrotnie, prawda?
Oczywiście, że tak, bo zasłynął nie tylko swoimi dziełami, ale też zbrodnią, której się dopuścił. Po śmierci jako artysta został zapomniany, ale w drugiej połowie XX wieku odkryto go na nowo przed państwem Richard Dutt. Urodził się 1 sierpnia 1817 roku w Chatham jako czwarte z siedmiorga dzieci Mary Ann i Roberta, który był też aptekarzem. I to jest właśnie ten przypadek w historii biografii artystów, w którym rodzice nie łapią się za głowę, nie drą szat na wieść, że ich potomek chce zostać malarzem.
Bo
Może powinni właśnie akurat w tej historii możesz mieć rację. Ojciec Dada jakby nie tylko wspierał swojego syna, jego życiowe plany, ale mówi się, że też stworzył mu bardzo solidne podstawy do rozwoju intelektualnego. Był mocno związany z Instytutem Literacko-Filozoficznym w Chatham and Rochester, a kiedy zauważył talent u syna, aby mu umożliwić jak najlepsze wykształcenie, stwierdził, że całą rodziną przeniosą się do Londynu.
No i to wiadomo, był znakomity tygiel artystyczny, więc tam zaledwie 17-letni Richard mógł rozpocząć studia.
I te studia rozpoczął na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych i właściwie niemal od początku swojego pobytu tam stał się gwiazdą, zdobył nawet kilka nagród, współzałożył też tak zwaną klikę, czyli Stowarzyszenie Studentów Malarstwa i Rysunku. Jako ta wschodząca gwiazda londyńskiej sceny sztuki wystawiał swoje prace na różnych wystawach, no i tak pozyskał swojego patrona, Sir Thomasa Phillipsa, który był prawnikiem i z którym to w 1842 roku wyjechał na Bliski Wschód. To była taka trasa przez Włochy, Grecję, Turcję, Syrię i Egipt.
No właśnie, kiedy dotarł do Egiptu, tam doznał udaru słonecznego, jak ustaliłaś, i prawdopodobnie, czy nieprawdopodobnie to wpłynęło na jego psychikę?
Na pewno według jego patrona to krytycznie wpłynęło na tę jego kondycję psychiczną, ale mówi się, że już w latach 20. u Richarda występowały pewne symptomy, które mogą wskazywać na jego problemy psychiczne.
Co się wydarzyło w Egipcie?
W Egipcie on uwierzył, że jest wysłannikiem boga Ozyrysa, że prześladują go duchy, diabły, tak, robi się bardzo mroczno. To nie będzie odcinek do śmieszkowania zupełnie. Uwierzył też, że ma misję, żeby zgładzić grzeszników. Będąc w Rzymie, zaczął planować zabójstwo papieża, no do czego oczywiście nie doszło. Natomiast kiedy wrócił do Londynu, jego stan się pogarszał sukcesywnie. Był przekonany, że musi uwolnić świat od zła. Zmienił też swoje nawyki żywieniowe, trudno się z nim było porozumieć. I w tym czasie zaczął też rysować wizerunki swoich znajomych z poderżniętymi gardłami.
No zupełnie to wszystko wstrząsające. Był taki moment, kiedy ten stan na tyle się pogorszył, że na przykład oddano go do jakiegoś oddziału zamkniętego?
Był taki stan alarmujący dla rodziny i wtedy zaczęto szukać pomocy. To było na początku sierpnia 1843 roku i rodzina postanowiła szukać pomocy u specjalisty. Nie postanowiono wtedy o konieczności odizolowania Richarda od społeczeństwa, a szkoda, bo na tragiczne skutki tej decyzji no nie trzeba było niestety długo czekać. Więc pod koniec sierpnia 1843 roku Richard wybrał się z ojcem na obiad w gospodzie, a potem na spacer, podczas którego dźgnął ojca w klatkę piersiową i potem poderżnął mu gardło. Dlaczego to zrobił? Sądził, że jego ojciec jest diabłem w przebraniu. Richard w przebłyskach przytomności po zabójstwie ojca starał się zbiegł do Francji, gdzie znowu próbował poderżnąć gardło młodemu mężczyźnie. Zdaje się, że w pociągu. Wtedy został też schwytany. Umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym w Fontainebleau, a po około 10 miesiącach na podstawie ekstradycji znalazł się znów w Anglii, gdzie oczywiście osadzono go dożywotnio.
I tam zdiagnozowano u niego już schizofrenię.
Pierw przebywał w Betlem, które potocznie było określane jako Bedlam, a potem w Broadmoor, gdzie spędził swoje ostatnie 42 lata życia, aż do śmierci w 1886 roku. Co tam robił? Oddawał się grze na skrzypcach, czytał literaturę, no i oczywiście malował.
Czy znamy jakieś dzieła, które stworzył już w trakcie tego uwięzienia, powiedzmy?
Malował sporo, więc sporo się też tego zachowało i trzeba przyznać, że zainteresowanie jego pracami wzrosło po uwięzieniu go. To jest taka dobra pożywka dla rozgłosu niestety.
No tak.
Bo publiczność po prostu była ciekawa, czy to, co serwuje na płótnie, ma jakieś odbicie w jego niespokojnym umyśle. No i jeden z takich zachowanych obrazów jego autorstwa szczególnie wyróżnia się na tle pozostałych, a jest to obraz w polskim tytule Mistrzowskie cięcie baśniowego drwala.
Czyli Fairy Fellers Master Stroke w języku angielskim. No i jeśli chodzi o ten obraz, to on wręcz zniewala ilością szczegółów.
O tak, on wygląda trochę jak gobelin i właściwie jak... Patrzyłam na niego pierwszy raz, to miałam wrażenie, że to jest tkane, a nie malowane. Tak. A to jest w rzeczywistości olej na płótnie i jest dość niewielkich rozmiarów, bo 54x39,5, co jak na warunki, w których malował, pewnie jest uzasadnione, tak?
No tak, ale tym bardziej właśnie zaskakuje, jak wiele można zmieścić na tak niewielkim formacie.
Zdecydowanie tak, to jest naprawdę szokujące w tym przypadku. Ale zadziwia nas też użyta tutaj paleta, bo na hasło Świat wróżek czy bajki raczej wyobrażamy sobie jakieś takie radosne, wiosenne kolory, a tutaj ta paleta, o, dokładnie, jest raczej ponura, dominują w niej szarości, ziemne zielenie. I zresztą okazuje się też, że ten świat wróżek do przyjaznych nie należy, a widz, który oglądając ten obraz, decyduje się tak naprawdę na niebezpieczne wtargnięcie do ich świata.
Dla mnie ten obraz jest taki ziemisty, to jest chyba najlepsze określenie. Tak jakby te postacie troszkę grzęzły w całej fakturze tego obrazu. No ale dobrze, baśniowy świat wróżek był popularny, chociaż chyba nie był postrzegany przez innych artystów tak samo jak przez Dada.
O, zdecydowanie nie. I właśnie tak, był popularny, tak jak powiedziałeś. Ludzie epoki wiktoriańskiej, czy to artyści, czy publiczność, chętnie oglądali, podglądali, a nawet właśnie uciekali w baśniowy świat wróżek, jeżeli wiesz, o czym mówię.
No tak.
Właśnie, a ta moda, no niektórzy upatrują źródła tej mody w odradzającym się zainteresowaniu dziełami Szekspira. No na przykład mamy tutaj Burzę czy Sen nocy letniej, a inni w tęsknocie za naturą, co było spowodowane postępującą industrializacją.
Tak, rozwojem przemysłu.
Zdecydowanie. No i tak jak już pewnie zdążyliśmy się zorientować w temacie, Richard ugryzł go zupełnie inaczej, o czym już nam mówi ta kolorystyka, ale jeżeli chodzi o treść, to jest równie ciekawie, tak przypominam, to jest naprawdę mały, niewielki obraz. Co my tutaj mamy? Przedzieramy się przez źdźbła ciemnych traw, więc jesteśmy z pozycji takiego intruza podglądacza trochę i patrzymy na takie pozornie nielogiczne, rozrzucone sceny. Te postaci są takie niepokojące, one są humanoidalne.
Trochę ludzkie, ale
tak,
nie do końca.
Tak,
tak. Humanoidalne.
Takie,
jak
dokładnie,
mówisz.
Humanoidalne. I one, można powiedzieć, że się tak piętrzą jedna z drugą. Co mamy w centrum? W centrum jest nasz tytułowy drwal przy pracy.
I co on rozłupuje?
Właśnie, on bierze zamach i chce rozłupać kasztana, którego to kasztana chce podarować z kolei królowej wróżek Map. I to jest ta wróżka, która jest wspomniana w Romerze i Julii, ale jest też tytułową bohaterką.
Tak,
dokładnie. I po co jej była po co ten kasztan? No, ona potrzebuje dla siebie nowego powozu i to jest właśnie budulec. Z chwili na chwilę robi się coraz ciekawiej. Całej tej robocie przygląda się tłum postaci. Drwal zastygnął w swojej pracy, bo czeka na sygnał od patriarchy. To ta postać z kapeluszem, z wielkim rondem, z papieską tiarą, czyli tą koroną złożoną z trzech diademów.
Tak.
Obok patriarchy natomiast mamy Oberona i Tytanię, czyli taką bardzo kłótliwą parę ze snu nocy letniej, a poniżej ich, nieco z lewej strony, siedzi skulona postać elfa, który jest wyraźnie zestresowany to tym, co się dzieje wokół niego.
Tak, to jest mój ulubiony fragment chyba tego obrazu. Przedziwną minę ma ten pedagog.
Tak, jest jedyny w swoim rodzaju i właśnie określany jest mianem pedagoga. I ten jego pusty wzrok jest tak przejmujący, jakby się zaraz miał rozpaść na tym obrazie po prostu. Zresztą Dad powtórzył tę figurę w innym obrazie swoim, tytułowanym Agonia. Co ciekawe, badacze uważają, że właśnie ten pedagog to jest autoportret malarza. Po prawej stronie natomiast, gdzieś w górze, malarz umieścił małą postać aptekarza z moździerzem. No i tutaj już nam się powinna zapalić lampka, bo mówiłam, że ojciec
był aptekarzem.
Był aptekarzem, tak. I to jest z kolei portret ojca artysty, Roberta. Co my tutaj jeszcze widzimy? Jeszcze dalej po lewej stronie rzuca nam się w oczy para kochanków. Mężczyzna łapie kobietę za ramiona od tyłu, kobieta trzyma się za gardło, a tutaj hipoteza badaczy jest taka, że to wspomnienie morderstwa, którego dopuścił się malarz.
Może nawet nie do końca uświadomione, ale coś jest na rzeczy chyba.
Chyba tak. No jaki jest ogólny wydźwięk tego obrazu?
Przytłaczający.
Raczej się zgadzamy tak, że to jest przytłaczający. Jest to jakieś napięcie takie, co widzimy w fizjonomicznie poprawnych ludziach i w postaciach zniekształconych wyobraźnią artysty w strojnych kostiumach. To też w ogóle jest odjechane, że te kostiumy są takie jak teatralne po prostu i to aberracyjne środowisko złożone z plątaniny różnych roślin, rozrzuconych kasztanów i tych jeżowatych, najeżonych łupin. Oni wszyscy są skupieni wokół tej zamrożonej sceny z pytaniem, czy ten drwal rozłupie kasztana, czy mu się to uda za jednym uderzeniem, czy
nie. Czekają na to mistrzowskie, tak, domyśle cięcie.
To jest takie napięcie, po prostu widać to, czuć całym ciałem. A do tego akompaniament grającego na trąbce wielkiego ważkoświerszcza.
Jakby tego wszystkiego było mało. Podobno Richard Dadd pracował być może nawet 9 lat nad tym obrazem, bo takie informacje w Tate Gallery, gdzie obraz jest wystawiany,
tak,
znajdziemy.
Tate Gallery mówi, że od 6 do 9 lat tak napisali na swojej stronie, ale ostatecznie, o zgrozo, ten obraz jest niedokończony.
Co tam jeszcze można było umieścić?
Nie mam pojęcia.
Nie do pojęcia zupełnie.
Tak, to jest jakiś kosmos, ale krytycy sztuki w tym gęsto utkanym farbą płótnie, bo obraz jest bardzo mocno fakturowy, nie jest gładki, do czego być może przywykliśmy, widzą obraz powolnej agonii, jaką przeżywał artysta, próbując zmaterializować swoją wizję. I to mistrzowskie cięcie baśniowego drwala stało się inspiracją dla pewnej piosenki, ale skoro mam już tutaj takiego specjalistę od muzyki, to myślę, że oddam ci, Pawle, głos.
Dziękuję, Marteno, z przyjemnością Państwu o tym opowiem. Otóż The Fairy Fellers Master Stroke to oczywiście jeden z utworów grupy Queen, pochodzący z ich drugiej płyty, która ukazała się w 1974 roku. No, o ile na pierwszej płycie oni nie mieli ani pieniędzy, ani czasu studyjnego, by zrobić tę płytę tak, jak im się marzyła, to przy drugiej już te możliwości się pojawiły. No i zespół nagrał płytę, którą najpierw miał nazwać Over the Top, czyli totalnie, jak gdyby chcieli skorzystać ze wszystkich możliwości studia i rzeczywiście na tej płycie, którą ostatecznie nazwali Queen 2, to się udało, a Freddie Mercury, który był z wykształcenia grafikiem i uczęszczał do Akademii Sztuk Pięknych, zaciągał na siłę pozostałych trzech muzyków grupy Queen właśnie do Tate Gallery, dlatego że tak zachwycił się fakturą tego obrazu Richarda Dadda, że postanowił napisać o nim piosenkę. I co ciekawe, ta piosenka jest tak naprawdę takim katalogiem tych wszystkich postaci, które możemy obserwować na tym obrazie. Nawet jeśli Państwo znajdą chwilę, to polecam, w serwisie YouTube można znaleźć taki filmik, gdzie jeden fan grupy Queen dokładnie zrobił zbliżenia na konkretne postaci tego obrazu. Możemy sobie dokładnie sprawdzić, o czym w danym momencie Freddie Mercury śpiewa.
Niesamowita historia. Dziękuję, że się tym podzieliłeś.
I dziękuję również, Marto, a my Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie ze Zdolnymi Szelmami już niedługo, czyli za tydzień.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.